Dobry wieczór. Minęła godzina 18 z paryskiego studia RFI. Wita Państwa Anna Bernhardt i czuwające w studiu technicznym Grażyna i Charlotte. W piątek 30 czerwca zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, którą zaczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Trwają negocjacje w sprawie uwolnienia izraelskiego żołnierza porwanego w ubiegłą niedzielę przez ugrupowania palestyńskie. Hamas zapowiedział, że zrobi wszystko, by uniknąć dalszej eskalacji przemocy, ale żąda zaprzestania operacji wojsk izraelskich. W internecie zamieszczono nagranie z głosem szefa Al-Kaidy wzywającego do dalszych ataków terrorystycznych. Plan ugody narodowej zaproponowany przez premiera Iraku został odrzucony przez główne ugrupowania sunnickie. W Waszyngtonie trwają dyskusje, co zrobić z więźniami z Guantanamo. Wyrok wydany przez amerykański Sąd Najwyższy stawia pod znakiem zapytania legalność dalszego przetrzymywania w ten sposób osób podejrzanych o terroryzm. Premier Holandii złożył na ręce królowej Beatrix dymisję swego rządu. A w Niemczech rozpoczęły się ćwierćfinały w pierwszym meczu, który rozpoczął się godzinę temu. Niemcy grają, aktualnie jest przerwa, z Argentyną. Jak na razie wynik jest 0-0. O godzinie 21 Włochy zmierzą się z Ukrainą. Francja oczekuje na jutrzejszy mecz z Brazylią. Za to rozpoczynający się jutro kolarski wyścig Tour de France rozpoczyna się w atmosferze afer dopingowych. Uznawany za jednego z faworytów tego wyścigu Jan Ulrich został zawieszony przez własną ekipę. Mówi Paryż RFI. To były najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przygotowanych z Piotrem Moszyńskim i Markiem Brzezińskim, który opracował również przegląd prasy, wiadomości europejskie poświęcone są zmianom na czele Unii. Austria przekazuje pałeczkę Finlandii. Anna Rzeczycka podzieli się wrażeniami z filmu Podróż do Armenii Roberta Guediniana. Piotr Błoński w Kronice Ekonomicznej omówi posiedzenie VTO. Stefan Ryger w swym felietonie Postscriptum snuć będzie niewesołe refleksje o cywilizacyjnej zapaści. Bezpośrednim powodem do tych rozważań jest polski Jurajski Park. Piotr Rosochowicz w Eurece opowie nam o zmianach temperatur na Ziemi, mundialu robotów i renowacji Mont-Saint-Michel. A na zakończenie programu Sylwia Gibbs w magazynie literackim przybliży sylwetkę pierwszej pisarki z Magrebu, członka Akademii Francuskiej Asi Dżebar. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Mówi Paryż RFI. Negocjacje w sprawie uwolnienia porwanego w ubiegłą niedzielę izraelskiego kaprala trwają w atmosferze napięcia. Egipt pośredniczący w tych dyskusjach poinformował tego ranka, że palestyńscy porywacze zgodzili się na uwolnienie zakładnika pod pewnymi warunkami, które ponoć Izrael nie akceptuje. Premier palestyński Ismail Haniyeh oświadczył, że dołoży starań, by uwolnić porwanego Izraelczyka. Jednocześnie palestyński premier zapowiedział, że żadne presje Izraela nie obalą jego rządu. Akcje Tel Awiwu przez wielu obserwatorów postrzegane są nie tylko jako próba odbicia porwanego żołnierza, lecz również jako próba destabilizacji i podważenia autorytetu rządu Hamasu. Wczoraj aresztowano 64 członków tego ugrupowania, w tym członków rządu, deputowanych i ważnych przywódców politycznych. Dzisiaj Izrael odebrał status rezydenta Jerozolimy 4 wyższym urzędnikom Hamasu, wśród nich ministrowi w rządzie premiera Haniyeh. Takie środki represji wobec Palestyńczyków mieszkających w świętym mieście zastosowano po raz pierwszy. Tej nocy izraelskie lotnictwo ostrzelało m.in. palestyńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Gazie, a także siedzibę partii Mahmuda Abbasa w Fatah. Dwóch Palestyńczyków należących do brygad męczenników Al-Aqsa zginęło w napluzie. Jednak ofensywa lądowa armii izraelskiej na terytorium północnej Gazy została dzisiaj wstrzymana, aby dać więcej czasu egipskim negocjatorom próbującym uzyskać uwolnienie porwanego w niedzielę kaprala Gilada Shalita. Brygady męczenników Al-Aqsy poinformowały o porwaniu kolejnego żołnierza, tym razem w Cisjordanii. Armia izraelska nie potwierdziła jednak tej informacji. Tymczasem na arenie międzynarodowej mnożą się głosy nawołujące obie strony do szybkiego rozwiązania kryzysu i apelujące do Izraela o umiarkowanie. W tym duchu wypowiedzieli się m.in. w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu przed szczytem G8. Mówi Paryż RFI. Waszyngton potwierdził, że nagranie z głosem należącym do Osamy Bin Ladena jest autentyczne. W nagraniu tym zamieszczonym w piątek w internecie przywódca Al-Kaidy wspomina zabitego na początku czerwca Zarqawiego, nazywając go lwem świętej wojny i nawołuje do kontynuowania ataków terrorystycznych. Tymczasem plan ugody narodowej zaproponowany przez irackiego premiera Nuriego al-Maliki został odrzucony przez główne ugrupowania sunnickie, ponieważ nie ma w tym tekście mowy o tym, kiedy wojska koalicji opuszczą Irak. Premier Maliki próbował również nawiązać kontakt z ugrupowaniami rebeliantów. Czytamy w depesze AFP. Iracki premier jednak nie rezygnuje pomimo odmowy i jutro udaje się w podróż do Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Emiratów, by przekonać sąsiadów do swego planu. W terenie tymczasem kolejne ofiary. 7 osób zginęło, a 21 został ranny w Kirkuku, gdzie również znaleziono ciała kolejnych 10 ofiar, w tym zwłoki 5-letniego dziecka. Armia amerykańska poinformowała o śmierci 3 żołnierzy. Podano też do wiadomości, że rozpoczęto oficjalne śledztwo w sprawie okoliczności śmierci 4 cywilnych osób w czasie akcji prowadzonej przez Marines na południe od Bagdadu. Szef rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew ogłosił, że Moskwa zapłaci 10 milionów dolarów za informacje pozwalające znaleźć odpowiedzialnych za porwanie i zamordowanie 4 dyplomatów rosyjskich w Iraku. Prezydent Putin zażądał niedawno od swoich służb specjalnych jak najszybszego znalezienia i zlikwidowania morderców. Prezydent Bush tymczasem ma problem, co zrobić z więźniami przetrzymywanymi w Guantanamo. Przed mikrofonem Marek Brzeziński.
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że prezydent George W. Bush przekroczył swoje uprawnienia i nadużył władzy w sposobach, po jaki sięgnął, zwalczając wrogów zagrażających Ameryce. Przede wszystkim chodzi o obóz Guantanamo. Sąd Najwyższy w swym orzeczeniu stwierdza, że wprawdzie prezydent, zgodnie z literą konstytucji, jest dowódcą amerykańskich sił zbrojnych, ale to kongres ma prawo wypowiadać wojnę również terrorystom. A co za tym idzie, to kongres ma podejmować decyzję o postępowaniu wobec jeńców wojennych, a za takie uważane są osoby podejrzane o działalność terrorystyczną i o zagrażanie bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, które to osoby są przetrzymywane w obozie w Guantanamo. Za tej treści orzeczeniem głosowało 5 z 8 członków Sądu Najwyższego. W obliczu takiego stanowiska, które jest jednak nieprzyjemną sytuacją dla George'a W. Busha, prezydent oświadczył, że podporządkuje się decyzji i że będzie współpracował z kongresem. Orzeczenie Sądu Najwyższego w niczym nie zmienia statusu prawnego 440 więźniów z Guantanamo na Kubie. Tylko przeciwko 10 z nich wysunięto oficjalne oskarżenia. Według źródeł amerykańskich od 40 do 80 osób stanie przed obliczem Trybunału. Administracja amerykańska wolałaby nie stawiać więźniów z Guantanamo przed sądami wojskowymi, lecz raczej wypracować wspólnie z kongresem takie procedury, które pozwolą na osądzenie przetrzymywanych w obozie na Kubie osób w sposób zgodny z wytycznymi Sądu Najwyższego. Do dzisiaj Biały Dom był przekonany, że rezolucja przyjęta przez kongres po 11 września daje prezydentowi prawo użycia siły wobec każdego kraju, każdej grupy czy każdej osoby biorącej udział w zamachach. Dotyczyłoby to także organizowania specjalnych obozów i trybunałów. Tymczasem w orzeczeniu Sądu Najwyższego czytamy, że kongres nie dał carte blanche prezydentowi, któremu jednak nic nie przeszkadza, aby zwrócił się o podobne uprawnienia do kongresu. Senat przygotowuje swój projekt, który pozwoliłby osądzać terrorystów zgodnie z prawem amerykańskim i międzynarodowym, co pozwoliłoby wyciszyć liczne słowa krytyki, jakie spadają na Biały Dom za obóz w Guantanamo i za warunki, w jakich przetrzymywani tam są ludzie. Także Sąd Najwyższy podkreślił, że obecna sytuacja kłóci się z prawodawstwem amerykańskim i z zasadami postępowania wobec jeńców wojennych określonymi przez konwencję genewską.
Mówi Paryż RFI. Holandia pogrążyła się w kryzysie rządowym. Szczegóły Piotr Moszyński.
Premier Holandii Jan-Peter Balkenende stawił się w piątek rano przed królową Beatrix i wręczył jej dymisję swego rządu. Poinformowały o tym holenderskie królewskie służby informacyjne. Przyczyną dymisji jest rozpad centroprawicowej koalicji rządzącej. Najmniej liczna partia koalicyjna, Demokraci 66, wycofała w czwartek poparcie dla gabinetu w geście niezadowolenia z twardego stanowiska pani minister do spraw imigracji Riti Verdonk wobec sprawy obywatelstwa pochodzącej z Somalii deputowanej Ayan Hirsi Ali. Teraz królowa przeprowadzi konsultacje mające na celu ustalenie, czy ewentualny rząd mniejszościowy ugrupowania Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny i Partii Ludowej na Rzecz Wolności i Demokracji będzie w stanie kierować krajem do wyznaczonych na maj 2007 roku wyborów parlamentarnych, czy też zostaną rozpisane wybory przedterminowe. Sondaże wskazują, że ewentualne wcześniejsze wybory wygrałaby opozycyjna Partia Pracy. Nie wiadomo jednak, czy wraz z pozostałymi partiami lewicowymi udałoby się jej stworzyć koalicję większościową.
Mówi Paryż RFI. Jeszcze garści informacji w większym skrócie. Szef rosyjskiego Gazpromu ostrzegł, że deklaracje ukraińskich przywódców mogą sprowokować kolejny kryzys rosyjsko-ukraiński. Przypomnijmy, że za dwa dni kończy się porozumienie zawarte na początku roku. Gazprom zapowiedział już, że podwyższy ceny gazu, a Julia Tymoszenko z kolei zapowiedziała, że będzie walczyć o lepsze warunki dla Ukrainy. Na walnym zebraniu Arcelorów w Luksemburgu akcjonariusze odrzucili propozycję rosyjskiego koncernu stalowego Siewerstalu, by połączyć się z europejskim potentatem. Trybunał w Hadze skazał na 2 lata więzienia Nasera Oricia, dowódcę muzułmańskich oddziałów w Srebrenicy, który był oskarżony o zbrodnie przeciwko Serbom w czasie wojny na Bałkanach. A w Niemczech rozpoczął się ćwierćfinały w pierwszym meczu, który rozpoczął się godzinę temu. Niemcy grają z Argentyną. Jak na razie wynik jest 0-0. O godzinie 21:00 Włochy zmierzą się z Ukrainą na trybunie w Hamburgu. Mecz będzie śledził sam prezydent Juszczenko. Cała Francja oczekuje z zapartym tchem na jutrzejszy mecz niebieskiej drużyny, która stanie do boju z Brazylią. Za to mało sportowe doniesienia napływają na temat rozpoczynającego się jutro Tour de France. Piotr Moszyński.
Rozpoczynający się w sobotę w Strasburgu największy wyścig kolarski na świecie, Tour de France, może stać się w tym roku sceną największych sensacji w najbardziej negatywnym znaczeniu tego słowa. Ich seria zaczęła się dzisiaj od wycofania z wyścigu, zanim się rozpoczął, jednego z największych jego faworytów, Jana Ulricha. Zapadają też decyzje o wycofaniu następnych zawodników, w tym również bardzo znanych. Przyczyną wielkiego zamieszania tuż przed startem Tour de France jest przekazanie przez władze hiszpańskie jego kierownictwu raportu o aferze dopingowej wykrytej miesiąc temu. Figurują tam nazwiska około 50 zawodników. Dyrektor wyścigu zapowiedział, że sam wycofa z niego kolarzy zamieszanych w tę aferę, jeżeli nie zrobią tego ich drużyny. Jako pierwsza zareagowała ekipa T-Mobile, zawieszając na czas nieokreślony Jana Ulricha i Oscara Sevillę. Na przesłanej przez Hiszpanów liście są jednak i inni znani zawodnicy, w tym i drugi wielki faworyt tegorocznego Tour de France, Ivan Basso. Wyścig może więc być o tyle ciekawy, że stanie się bardziej otwarty dla kolarzy pozostających do tej pory w cieniu wielkich nazwisk.
O aferach dopingowych będzie jeszcze w przeglądzie prasy za chwilę, a teraz powróćmy do tematów przyjemniejszych, bo przecież wakacje tuż, tuż. A z tym związany jest oczywiście wzmożony ruch na drogach, lotniskach i dworcach. Jak się do tego szczytu wakacyjnego przygotowuje Francja? Do mikrofonu prosimy ponownie Piotra Moszyńskiego.
Francuzi ruszają masowo na wakacje, co stawia w szczególnie trudnej sytuacji ich lotniska i linie lotnicze. Air France ogłosił, że w piątek pobija rekord dziennych przewozów pasażerów z 2 paryskich lotnisk. Dotychczasowy rekord odlotów z Orly i Roissy wynosił niecałe 119 tysięcy osób. W piątek wyrusza stamtąd aż 175 tysięcy pasażerów, a w ciągu całego weekendu 800 tysięcy. Aby zapewnić im dobrą opiekę i informacje, lotniska zatrudniły dodatkowo ponad 100 młodych ludzi, którzy dołączają do przybranego w widoczne z daleka pomarańczowe kamizelki personelu portów lotniczych. W najbardziej obciążone weekendy zestresowanych podróżnych będzie odprężać 30 klaunów, mimów, magików, aktorów, a nawet poetów. Również lotniskowe sklepy, już w celach bardziej handlowych niż humanitarnych, wprowadzają wtedy nowe usługi i atrakcje. Szczęściarze mogą trafić wręcz na rozdawanie prezentów. Przeciążenie lotnisk stanowi natomiast dobrą wiadomość dla tych, którzy wybierają się na wakacje samochodem. W piątek na francuskich drogach było owszem gęsto, ale mniej niż przewidywano.
Mówi Paryż RFI. Przegląd prasy opracował Marek Brzeziński. Posłuchajmy.
Na pierwszej stronie popularnego dziennika François umieszczono mapę Francji, zaznaczono na niej trasą Tour de France. Niby nic specjalnego, bo jutro prologiem w Strasburgu rozpoczyna się kolejna edycja tej wielkiej imprezy kolarskiej, a jednak to nie taka zwykła mapa wielkiej pętli, bo to w punkcie oznaczającym start na poszczególnym etapie wbite są strzykawki. Podobna tkwi w tej części ciała kolarza, nomenomen żółtej koszulce lidera, którą zazwyczaj to część trzyma się na siódełku roweru, chyba że trzeba stanąć na pedałach, by podjechać pod górkę. Rysunek na pierwszej stronie François jest aluzją do afery z braniem niedozwolonych środków dopingujących, która wprawdzie zaczęła się w Hiszpanii, ale zatoczyła szerokie kręgi, dotykając wielu grup i wcale niemałe grono znakomitych, a przynajmniej znanych kolarzy. 8 lat po aferze Festina Tour de France znów jest w wirze skandalu. Szefowie imprezy chcą oczyścić szeregi kolarskich braci z tych, na których ciążą podejrzenia, a w tym gronie znalazł się także jeden z faworytów wyścigu pod nieobecność 7-krotnego triumfatora Tour de France Lance Armstronga, niemiecki kolarz z grupy T-Mobile Jan Ulrich. Wraz z nim zamieszani są tak znani kolarze jak Hiszpanie Mancebo i Beloki, czy Włoch Ivan Basso, który na łamach i François, i Le Parisienne, i L'Equipe zaprzecza, jakoby cokolwiek miał z tym wspólnego. Dochodzenie w Hiszpanii trwało 4 miesiące. Teraz cień dopingu znów kładzie się nad Tour de France, pisze François, ale ekip tej niemiłej sprawie poświęca 4 bite strony. Ze spraw bardziej sportowych, którymi żyje Francja, odnotujmy za L'Equipe i za popularnym dziennikiem Le Parisien rosnącą gorączkę emocji przed jutrzejszym meczem Francja-Brazylia na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Poza sprawami czysto natury sportowej, od czarodziejskich umiejętności dryblingu po narodzenie się nowego pokolenia piłkarskiego we Francji, którego symbolem jest Frank Ribery, znajdziemy w L'Equipe także artykuł o tym, jak to czarnoskóry obrońca niebieskich, Lilian Thuram, broni się przed atakami ze strony przywódcy skrajnie prawicowego Front Narodowego Jean-Marie Le Pena, który stwierdza, że trener Raymond Domenech nieco przesadził z powołaniem do reprezentacji Francji aż tylu kolorowych. Ależ ja nie jestem czarny. Ironizuje Thuram, obudzi rzecz jasna czarny jak heban. Thuram powiada, że może wreszcie doszłoby do świadomości Le Pena, iż są różni Francuzi. Są czarni, są blondyni, są i też tacy o oliwkowych licach. Ale najgorsze jest to, czytamy słowa francuskiego piłkarza na łamach dziennika L'Equipe, że ten pan, czyli Jean-Marie Le Pen, od wielu lat startuje w wyborach prezydenckich, kompletnie nie znając historii Francji. Celny cios, chciałoby się rzec. Le Figaro przynosi kolejne słowa Liliana Thurama, który powiedział dziennikarzom w czasie konferencji prasowej, że jak spotkają Le Pena, to żeby mu przekazali, iż na boisku jest Francja i niech żyje Francja prawdziwa, taka jaka jest w rzeczywistości, a nie Francja, jaką on, Le Pen, chciałby widzieć. Tyle L'Equipe i Le Figaro o reakcji na skandaliczną wypowiedź szefa francuskiej skrajnej prawicy. A swoją drogą, można by było się spodziewać, że sport to lekka i przyjemna dziedzina życia, a tu tymczasem afery dopingowe i rasizm ze strony ksenofobów. Na pierwszej stronie Le Figaro, wspomnianego już Le Parisienne i gospodarczej gazety La Tribune, znajdujemy optymistyczne wieści dotyczące znacznego spadku stopy bezrobocia we Francji. W maju liczba osób bez pracy zmalała do tego stopnia, że Le Figaro pisze nawet o historycznym wydarzeniu. Taka tendencja obserwowana jest już od roku, ale w maju liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 9%. Gdzie szukać przyczyn tak optymistycznych wieści? Ano w ożywieniu sektora budownictwa, rozwoju usług, wreszcie w unowocześnieniu metod poszukiwania pracy na rynku zatrudnienia przez zajmujące się firmy. Według francuskiego Ministerstwa Pracy, jak tak dalej pójdzie i ta pozytywna tendencja się utrzyma, to miesięcznie 30 tysięcy bezrobotnych powinno znaleźć zatrudnienie. Unowocześnienia wymaga także francuska oferta w przemyśle zbrojeniowym, o czym też czytamy w centroprawicowym Le Figaro. Głównie chodzi o to, aby tak zreformować system sprzedaży, aby uwolnić go z kaftana francuskiej biurokracji, by można było w bardziej elastyczny sposób, a przede wszystkim szybszy reagować na wymogi rynku. Co więcej, trzeba brać pod uwagę dyrektywy OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a z drugiej strony coraz większe wymagania klientów. Francja, co by się nie rzekło, to jednak jest czwartym eksporterem na świecie sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Nadrzędna rola państwa, która odgrywa rolę kontrolera regulującego zasady sprzedaży włącznie z promocją, jest zdecydowaną kulą u nogi francuskiego przemysłu zbrojeniowego, stwierdza Le Figaro, wreszcie zmniejszający się wpływ Francji na świecie. Co więcej, eksperci w tej dziedzinie uważają, że także sprawy polityczne i dyplomatyczne wiążą im ręce. Przykładem jest sprzedaż broni Indiom, ale już nie ich największemu antagoniście Pakistanowi. Tymczasem Amerykanie nie bawią się w takie polityczne wyliczanki i sprzedają broń obydwu stronom. Amerykanie i Brytyjczycy są solą w oku francuskich handlarzy bronią, którzy oskarżają anglosaskie kraje o nieuczciwe praktyki, przede wszystkim o niestosowanie się do międzynarodowych zasad wspomnianej OECD. Te ostatnie krępują ruchy Francuzom, ale nie Rosji czy Izraelowi, które nie należą do tej elitarnej organizacji najbardziej rozwiniętych państw świata, a zatem handlują z kim się da i jak się da, bez oglądania się na jakiekolwiek zasady. Czytamy na łamach dziennika Le Figaro o trudnościach, na jakie natrafia francuski przemysł zbrojeniowy. Także Le Figaro przyda się obszerne omówienie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Izrael chce zdławić Hamas, pisze gazeta. Rząd palestyński zdominowany przez zwycięski w wyborach powszechnych Hamas był już sparaliżowany wstrzymaniem przez społeczność międzynarodową pomocy finansowej. Teraz do tego dochodzi paraliż polityczny. W ciągu jednej nocy hamasowski rząd stracił 1/3 ministrów aresztowanych przez żołnierzy izraelskich. 8 na 13 przebywających na zachodnim brzegu Jordanu zostało zatrzymanych. Ci, którzy nie dostali się w ręce wojska izraelskiego, zeszli do podziemia. Tak wygląda sytuacja, która według dziennika poświęcającego konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu artykuł redakcyjny uważa, że to wynik fatalnej decyzji premiera Izraela Ehuda Olmerta. Po porwaniu izraelskiego czołgisty władze izraelskie zdecydowały się na krok, który według Le Figaro jest spektakularny, ale też przesadny i bezproduktywny. Mało tego, przyniesie odwrotny skutek. Jest to tym groźniejsze, że na oczach świata biernie przyglądającego się temu, co się dzieje, Bliski Wschód będzie świadkiem kolejnego dramatu w swych dziejach. Aresztowanie 1/3 ministrów rządu palestyńskiego jest wydarzeniem bezprecedensowym w dziejach demokratycznego świata, pisze Le Figaro. Trudno przypuszczać, aby mogło to się przyczynić do uwolnienia izraelskiego żołnierza. Izrael ma prawo i obowiązek bronić się, ale pojawiają się liczne wątpliwości, czy przypadkiem w ten sposób postępując, Izrael nie narazi się na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Tyle Le Figaro, a sprawą konfliktu izraelsko-palestyńskiego zajmuje się także w artykule redakcyjnym dziennik Le Monde, który patrzy na przebieg wydarzeń z nieco innego punktu widzenia. Gazeta podkreśla, że premier Olmert, jak i jego minister obrony, Amir Perec, chcieli dać czytelny sygnał, że jak trzeba, to nie będą mieli żadnego problemu z odwołaniem się do użycia siły. Z drugiej strony zwycięstwo Hamasu w wyborach jest nie tylko dowodem na to, że przemoc bardziej się opłaca niż negocjacje, ale także sprawia, że dla premiera Olmerta rozmowy z Palestyńczykami są trudne, jeśli weźmie się pod uwagę, iż wątpi on, czy prezydent autonomii jest w stanie narzucić Palestyńczykom swoją wolę polityczną. Problem polega na tym, w jaki sposób pozbyć się Hamasu, z czym zgadzają się i Amerykanie, i Europejczycy, jeśli to skrajne ugrupowanie cieszy się tak wielkim poparciem samych Palestyńczyków. Trzeba tylko mieć nadzieję, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie storpeduje porozumienia Hamasu i Fatahu w sprawie uznania państwa hebrajskiego. To jeszcze dalekie od spełnienia żądań Zachodu, ale zawsze to już jest coś, pisze Le Monde.
Mówi Paryż RFI. Przegląd prasy opracował Marek Brzeziński, a teraz na pytanie, co nowego w Europie, odpowiada Piotr Morzyński.
Odpowiedź na pytanie, co nowego w Europie, jest dziś prosta. Nowa prezydencja Unii. 30 czerwca jest ostatnim dniem przewodniczenia Unii przez Austrię, a od soboty funkcję tę zaczyna pełnić Finlandia. O perspektywach prezydencji fińskiej mówił wczoraj Piotr Kamiński, a do tego tematu powrócimy jeszcze bardziej dyskusyjnie w niedzielnych Eurowieściach. Na razie posłuchajmy, co o swojej kończącej się dziś prezydencji sądzą władze Austrii. Oceniły one swe półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej jako udane. Za swe szczególne dokonanie uznała Austria stworzenie podstaw wspólnej polityki energetycznej. W ocenie pani minister spraw zagranicznych Austrii Ursuli Plasnik Wiedeń dał dowód zaangażowania, kompetencji i pragmatyzmu w prowadzeniu spraw i potwierdził swe wartości, zwłaszcza wobec Stanów Zjednoczonych. Główne powody zadowolenia Wiednia z dokonań w czasie przewodnictwa w Unii to przyjęcie terminarza dyskusji w sprawie instytucji europejskich, porozumienie na temat liberalizacji usług, przegłosowanie budżetu europejskiego na lata 2007-2013 oraz opanowanie kryzysu energetycznego po krótkotrwałym zmniejszeniu dostaw rosyjskiego gazu w styczniu w czasie sporu energetycznego na linii Moskwa-Kijów. Kanclerz Schüssel wyraził zadowolenie, że jego kraj w czasie swego przewodnictwa w Unii Europejskiej promował ducha harmonizowania i partnerstwa w łonie 25. Nawiązał też do projektu gazociągu Nabucco, lekko, który ma pomóc w zróżnicowaniu źródeł zaopatrzenia Unii w gaz. Przypomnijmy, że decyzja o przyspieszeniu jego budowy zapadła w poniedziałek po południu w Wiedniu z udziałem ministrów energetyki Austrii, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Gazociągiem tym ma płynąć gaz z irańskich złóż kaspijskich do Europy Środkowej i Zachodniej. Po prezentacji własnych poglądów Austriaków na ich przewodnictwo w Unii warto przyjrzeć się ocenom wyrażanym w tej kwestii przez obserwatorów z zewnątrz, a w szczególności z Polski. Oto kilka opinii przytaczanych przez polską agencję prasową. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Zalewski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że przewodnictwo Austrii w Unii Europejskiej było okresem umiaru w załatwianiu spraw ogólnoeuropejskich. Było to, powiedział, przewodnictwo umiarkowane w sferze ambicji ogólnoeuropejskich, ale bardzo skuteczne w kontekście rozwiązania problemów, które z punktu widzenia Austrii są niezwykle istotne. Zaznaczył, że Austrii udało się zwrócić uwagę Europy na problem Bałkanów Zachodnich. W połowie czerwca Unia podpisała bowiem w Luksemburgu porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu z Albanią, co stanowi pierwszy krok na drodze do członkostwa we wspólnocie. Austriacy udowodnili w ten sposób, podkreślił poseł Zalewski, że nawet mniejsze państwo europejskie potrafi przejąć pozycję lidera w swoim regionie. Do nieudanych elementów austriackiego przewodnictwa poseł ten zaliczył natomiast brak aktywności w polityce zagranicznej. Nie udało się, uważa, stworzyć mocniejszych podstaw dla polityki wschodniej Unii. Polityka zagraniczna w czasie tego przewodnictwa wyraźnie była skierowana tylko w kierunku Bałkanów. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych przyznał przy tym, że pojawiły się pierwsze oznaki solidarnej polityki wspólnoty wobec Białorusi. Były one jednak w jego ocenie stanowczo za słabe, aby wywołać jakiś impuls poprawy sytuacji. Z kolei Paweł Świeboda z Departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych uznał zakończenie prac nad budżetem Unii na lata 2007-2013 i pierwszego etapu prac nad dyrektywą liberalizującą unijny rynek usług za największe sukcesy Austrii. Do porażek Świeboda zaliczył natomiast brak kompromisu w sprawie dyrektywy o czasie pracy, która ma dawać pracodawcom większe możliwości regulowania czasu pracy ich podwładnych. Ani do sukcesów Austriaków, ani do ich porażek nie można natomiast według niego zaliczyć debaty o przyszłości Unii Europejskiej zakończonej decyzją o przedłużeniu tzw. okresu refleksji. Zupełnie innego zdania jest natomiast Wojciech Wierzejski z Ligi Polskich Rodzin, który ocenia skuteczność działania Austriaków przede wszystkim z punktu widzenia ich skuteczności w spełnianiu oczekiwań Polski, choć jak pamiętamy przewodniczyli oni całej Unii Europejskiej, a nie Polsce. W jego odczuciu kończące się w piątek przewodnictwo Austrii nie wniosło nic nowego do wspólnoty. Do porażek austriackiego przewodnictwa poseł Ligi, który do zeszłego roku był europarlamentarzystą, zaliczył nieszczęsny budżet na lata 2007-2013, którego nie udało się w żadnym stopniu skorygować. Podkreślił, że inne kraje potrafiły być skuteczniejsze i skorygowały niektóre niekorzystne dla siebie zapisy. Sukcesem Austriaków jest natomiast w ocenie Wierzejskiego otwarcie niektórych unijnych rynków pracy dla Polaków.
RFI Radio Świata.
A teraz kolejny Piotr, Piotr Błoński i Kronika Ekonomiczna.
Z satysfakcją, ale i lekkim zdumieniem odebrano we Francji ostatni raport OECD na temat międzynarodowych strumieni inwestycji bezpośrednich. Okazuje się bowiem, że Francja znalazła się na pierwszym miejscu pod względem rozmiarów tych inwestycji. W ubiegłym roku francuskie przedsiębiorstwa zainwestowały za granicą 116 miliardów dolarów. Składa się na to głównie przejmowanie spółek zagranicznych przez spółki zarejestrowane we Francji. Wśród największych operacji tego typu w ubiegłym roku wymienia się nabycie przez Pernod Ricarda Allied Domecq za prawie 18 miliardów, przejęcie kontroli Elektrabelu przez Suez za prawie 14 oraz dokupienie pakietu akcji telekomunikacji polskiej przez France Telecom za prawie 3,5 miliarda. Równolegle do tego firmy zagraniczne zainwestowały we Francji 64 miliardy dolarów, prawie dwa razy więcej niż w roku poprzednim, przy czym część tych inwestycji skierowana została w nieruchomości. Jako kraj przyjmujący inwestycje, Francja znajduje się jednak na dalszym, czwartym miejscu na świecie. Liderem jest obecnie Wielka Brytania, dokąd napłynęły ponad 164 miliardy. Następne na liście są Stany Zjednoczone i Chiny wraz z Hongkongiem, odpowiednio 110 i 108 miliardów. Wracając do gospodarek inwestujących za granicą, za głównymi mocarstwami coraz ważniejszą pozycję zyskują takie kraje jak Brazylia, ponad 15 miliardów, Rosja, 14 miliardów, a nieco dalej Chiny, Indie i Afryka Południowa, każde 6 do 7 miliardów. Rok 2005 przyniósł zresztą gwałtowny wzrost inwestycji zagranicznych w świecie, szacowany na 27%. Na tym tle bardziej zrozumiała staje się występująca w wielu krajach nieufność czy wrogość do globalizacji światowych inwestycji, co przejawia się w próbach ograniczenia swobodnego ich przepływu, przy czym za argumentem obrony interesów narodowych kryje się częstokroć tęsknota za tradycyjnym protekcjonizmem. Takie zjawiska obserwowaliśmy ostatnio we Włoszech, we Francji, ale nawet w Stanach Zjednoczonych przy okazji próby wykupu spółki Unocal przez chińską spółkę Knok. Główne konflikty rodzą się jednak ze współistnienia gospodarek prawdziwie liberalnych z tymi, w których nie doszło jeszcze do rozdziału gospodarki i polityki, inaczej mówiąc, w których rządy zachowują możliwość bezpośrednich interwencji łamiących reguły rynku, jak na przykład gospodarką rosyjską czy chińską. Drugi dzisiejszy temat to posiedzenie ministerialne Światowej Organizacji Handlu WTO w jej siedzibie w Genewie. Stawką jest przełom w negocjacjach dotyczących liberalizacji rynku towarów rolnych, negocjacjach bezskutecznych od lat 5. Dyrektor generalny WTO Pascal Lamy przestrzega, że w razie braku powszechnego porozumienia w najbliższych godzinach lub dniach, bo posiedzenie kończy się w niedzielę, zagrożona będzie nie tylko przyszłość tych negocjacji, ale dalsze istnienie samej organizacji. Główny konflikt rozgrywa się w ramach przeklętego trójkąta, jak to nazwała felietonistka dziennika Les Echos Françoise Couignou. Jego wierzchołki to z jednej strony Stany Zjednoczone, które nie godzą się na obniżenie albo choćby zatrzymanie progresji subwencji dla swych rolników, z drugiej Unia Europejska, która nie godzi się na jednostronne obniżenie taryf na import towarów rolnych bez równoległego gestu ze strony USA, z trzeciej tak zwany G20, czyli grupa krajów wynurzających się, a równocześnie największych poza USA i Europą, producentów towarów rolnych, czyli m.in. Brazylia, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia, RPA, Indie, które krytykują amerykańskie i europejskie zapory dla ich towarów rolnych, ale same starają się opóźnić liberalizację na własnym terenie w dziedzinie usług. Liberalizacja wymiany usług jest dla gospodarki światowej nieporównanie ważniejsza. Obroty w tej dziedzinie są kilkanaście razy większe niż w sektorze rolnym. Ale ciężar polityczny producentów rolnych w poszczególnych krajach jest nieproporcjonalnie wielki. Zarówno w USA, jak na przykład we Francji, praktycznie uniemożliwia on politykom podjęcie decyzji na rzecz liberalizacji.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
A teraz spędźmy parę chwil z Anną Rzeczycką, która wraca z kina.
Robert Guédiguian, autor Mariusa i Jeannette i 11 innych filmów, nigdy specjalnie nie interesował się krajem swego dziadka, Armenią. Traktował ją w swych filmach trochę z przymrużeniem oka i na ogół aluzyjnie. Było kilka nut ormiańskiej melodii, jakiś niewielki dialog, postać drugoplanowa. Bardzo długo Guédiguian był przekonanym marksistą. Świat dzielił na bogatych i biednych, a na uwagę zasługiwała jego zdaniem tylko walka klas. A swe filmy najchętniej sytuował tam, gdzie się sam urodził, czyli w biednej dzielnicy Marsylii, Lestac. Od kiedy jednak stał się bardziej znany, na swą tożsamość zaczął spoglądać inaczej. Zaangażował się w ruch na rzecz uznania przez Francję tureckiego ludobójstwa na Ormianach w 1915 roku i czuło się, że Armenia w jakiś sposób zaczęła mu doskwierać. W 2000 roku przy okazji retrospektywy swych filmów w Erewaniu Guédiguian po raz pierwszy udał się do kraju swego dziadka, któremu udało się uciec przed Turkami i dotrzeć po wielu przygodach do Francji. Do Armenii Guédiguian pojechał z żoną, która jest jednocześnie jego ulubioną aktorką, Ariane Ascaride. I to ona, wraz z pisarką Marie Desplechin, postanowiła napisać dla swego męża scenariusz filmu o kraju jego przodków. Do filmu tego, jak usłyszymy za chwilę z ust samego Roberta Guédiguian, namawiali ich spotkani na ulicy Ormianie, którzy, jak się okazało, wiedzieli, co przybysz z Francji robi w życiu, bo działalność pobratymców za granicą śledzą z wielką uwagą.
D'abord, on était très connu là-bas, ce qui m'a surpris, parce que je n'y suis jamais allé, parce qu'ils sont très attentifs à tout ce qui se passe dès qu'une Arménienne dans le monde est un petit peu visible. Et les gens nous disaient, mais faites un film sur nous. Je veux dire, vraiment, il y a une espèce de commande, en fait, c'est un pays qui n'a pas les moyens de faire un film sur lui.
Voyage en Arménie. Podróż do Armenii. Najnowszy film w reżyserii Roberta Guédiguian według scenariusza Ariane Ascaride i Marie Desplechin zaczyna się w Marsylii. Bohaterka, francuska lekarka Anna, rusza na poszukiwanie swego chorego ojca, który na stare lata zapragnął powrócić do rodzinnej wsi w ormiańskich górach, gdzie ma kochankę i drugą rodzinę. Anna nie zna nowego adresu swego ojca. Jedyny ślad, który posiada, to stara fotografia zespołu muzycznego, w którym jej ojciec grał na gitarze.
Je l'ai perdu, j'avais 25 ans, jamais je lui ai dit que je l'aimais. Toi aussi tu l'aimes ton père. Un vieil égoïste, un vieil emmerdeur, il a rendu ta mère malheureuse. Mais maintenant vas-y. Va lui dire que qu'il t'emmerde si tu veux, mais vas-y, fais-le pour toi.
Qu'est-ce qu'il a encore fait ton père?
Il est parti. En Arménie.
Oh.
Sept jours, une semaine,
c'est bien sept jours, ça suffit.
Dieu a mis sept jours et il a trouvé tout ce qu'il fallait.
Anna nie chce niczego odkrywać, nie przyjechała do Erywania po to, by szukać korzeni. Nie rozumie i nie chce zrozumieć Armenii. Odjedzie po tygodniu tak jak zamierzała, dyskretnie i bez bagaży. Ojciec zostanie na miejscu, uparty i zrzędzący, jak zwykle. Anna nie powróci jednak do Francji samotna. Zabierze ze sobą wspomnienie o ludziach, których w Armenii spotkała i którzy stali się jej nową rodziną z wyboru, do złudzenia przypominającą rodzinę pozostawioną w Marsylii. Film Roberta Guédiguian zabiera widza w podróż, która nie ma na szczęście nic wspólnego z folderową turystyką. Turystyczne spojrzenie reżysera ogranicza się do symbolu Armenii, góry Ararat, która jest rzeczywiście wszechobecna. Poza tym jednak kamera woli zaglądać do innych miejsc, nigdy nie przedstawianych na pocztówkach, obskurnych hoteli, malutkich zakładów fryzjerskich i lokalnych burdeli. Dla Roberta Guédiguian podróż do Armenii była nie tylko jego 13. filmem. Była prawdziwą podróżą inicjacyjną, dzięki której zebrał w jedno okruchy swej tożsamości. Posłuchajmy, jak mówi ze swym charakterystycznym marsylskim akcentem o tym, że film był dla niego okazją powiedzenia wszystkim, że nazwisko, które nosi, jest nazwiskiem ormiańskim i że w jego niemiecko-ormiańsko-francuskiej tożsamości nie ma szczelnych granic. Są natomiast mosty.
Ma mère est allemande et mon père est arménien. Là, c'est l'occasion de dire à tout le monde de réaffirmer que Guédiguian est un nom effectivement d'origine arménienne. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de me mêler de cette question de l'identité.
La chance est meilleure en France. Tu le sais bien.
Super.
Tu viens avec moi. Je te montre ma maison. Je te montre ma famille. Je veux que tu fasses la connaissance.
Anna, qui est devenue arménienne par la grâce de son père.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Narobię sobie dzisiaj wrogów, drodzy państwo. Już jutro będę wszak tam, gdzie żaden wróg mnie nie dosięgnie, pośród żab, kaczek i piżmaków. Przed odlotem w nieznane przetnę zatem wrzut i wywalę kawę na ławę, by ulżyć obolałemu sumieniu. Wylewamy tu zazwyczaj kubły pomyj na naszą zwariowaną, wersalsko-jakobinijską Francję. Powtarzamy w kółko, że mamy już dość tego kraju w ideologicznej ciąży urojonej, szamocącego się ze swoją niemożnością, pogrążonego w swoich archaizmach duszącego się w oparach politycznej poprawności. Ale jednak dzisiaj całkiem mi się odechciało wyżywać się na mej drugiej ojczyźnie. Wszystko jest bowiem względne. Francja owszem jest chora, ale trochę tak jak w XIX wieku wielki artysta musiał być chory na gruźlicę czy temu podobną arystokratyczną przypadłość. I wszystkim życzyłbym takiej choroby, a zwłaszcza Polsce, która wedle tych kryteriów byłaby dzisiaj w stanie zaawansowanej agonii. Ja nie mówię, że to, co widać na zewnątrz, jest wiernym odbiciem kraju rzeczywistego. Gdyby tak było, trzeba by od razu palnąć sobie w głowę. Lecz jakimś odbiciem jednak jest, skoro ten naród wyłonił z siebie dobrowolnie takie, za przeproszeniem, elity. Niektórzy już mówią o nawrocie PRL-u z odwróconym ideologicznym znakiem, ale wówczas przynajmniej elity mogły się zasłaniać bardzo ograniczoną suwerennością kraju. Dziś natomiast w wolnej Polsce takiego alibi już nie mają. I podczas gdy Francja tkwi być może w wielce ucywilizowanej stagnacji, Polska od miesięcy albo i lat jedzie pełną parą na wstecznym biegu. Pod pewnymi względami, choć ekonomia ponoć kwitnie, minęła już średniowiecze i pytanie, gdzie się zatrzyma. W dowolnej chwili włączam telewizor i natychmiast włos się jeży. Jurajski Park. Lustracja, celebracja, beatyfikacja. Celebracja, beatyfikacja, lustracja. I jeszcze raz od nowa. Zidiociali dziennikarze, bombardujący tymi idiotyzmami społeczeństwo, które pozbawia się wszelkich intelektualnych narzędzi, pozwalających cokolwiek zrozumieć ze złożonej rzeczywistości, która odcina się też całkiem od świata, kręcąc się jeno w dziennikach telewizyjnych wokół własnego ubabranego w szambie ogona. I jeszcze te gęby, te mordy, jakie mogą się przyśnić w sennym koszmarze. Kisiel nazywał lata gomułkowskie epoką ciemienia łupanego. Niebawem wszak nie będzie już nawet czego łupać. Ciemię zastępują dziś pośladki, ujmując rzecz oględnie. I jeszcze ten język, ten przeraźliwy, niegramatyczny wolapik w ustach posłów, ministrów, premiera, nawet prezydenta, ba, najczęściej także z nielicznymi wyjątkami w ustach ich rzekomo światłych oponentów, inteligentów, psychologów, łże profesorów. Przy polskim premierze albo pośle, wyłączając garstkę oświeconych niedobitków, najciemniejszy z francuskich deputowanych wydaje się Chateaubriandem albo Clemenceau. Ba, na mej zabitej dechami prowincji, każdy chłop z sąsiedztwa jest przy nich profesorem zwyczajnym, wysławia się płynnie i gładko, myśli żwawo, we wszystkim jest zorientowany. I jeszcze to bezdenne pustosłowie, te czcze frazesy, ten patriotyzm, ponury idiotyzm, gdyż z kim to Polska walczy ze swą europejską rodziną, te pseudowartości nie przekładające się nijak na codzienną praktykę. Gombrowiczowi się zdawało, że w swym transatlantyku opisał malowniczo polskie sarmackie dno, lecz jak wiemy od Leca, wystarczy znaleźć się na dnie, by usłyszeć pukanie od dołu i dzisiaj, jak mniemam, Gombrowicz by już chyba za nie mówił. Pisze do mnie przyjaciel z Polski, kreśląc szkic sytuacyjny po wyborczej Berezynie. Tak jak w Iranie, tradycyjny, fundamentalistyczny, prostacki prezydent pokonał w wyborach poprawnego religijnie, ale światlejszego, odwołując się do ciemnych mas i do ich wiedzy o skorumpowaniu obozu przeciwnika. Tak jak w Iranie, politycy prymitywniejsi od konkurentów, opierający się na masach ciemnych prostaczków, usiłują zdominować i zdyscyplinować światlejszą część narodu. Niepoprawni optymiści chcą wierzyć, że to się musi zmacerować, że ekstrema u władzy sama się wypali, że Kaczyński wziął ją do rządu, by ją spacyfikować i wykończyć, tak jak kiedyś Mitterrand wykończył tym sposobem komunistów. Ale Kaczyński nie jest Mitterrandem, zresztą i klientów ma bardziej niebezpiecznych i grubiej ciosanych. A poza tym nie jest bez znaczenia, że przez niewiadomy jeszcze czas Polska nadal będzie grzęznąć w cywilizacji zapaści, w swym sarmacko-bogobojnym zaścianku, z którego młodzi, trzeźwi i zdolniejsi uciekać będą, gdzie pieprz rośnie ku bardziej normalnemu światu. Tyle chciałem dziś wygarnąć w tonacji minorowej, choć można by jeszcze długo. Teraz tylko czekać, jak zaliczony zostanę do określonych kół i antypolskich ośrodków na Zachodzie, gdyż jak wiadomo, wraca nowe.
Może trochę optymizmu przyniesie magazyn Piotra Rosochowicza Eureka. Posłuchajmy.
Amerykańska Akademia Nauk oznajmiła, że temperatura przy powierzchni naszej planety nie była tak wysoka jak teraz od przynajmniej 400 lat. I to głównie z powodu działalności ludzkiej. Potwierdzają to dokładne badania przeprowadzone na różnych gatunkach roślin, a głównie dotyczące cyklu rośnięcia drzew. W przypadku raf koralowych, lodowców, a także różnego rodzaju osadów, czy inaczej mówiąc sedymentów. Właśnie te badania pozwalają na bliższe przyjrzenie się klimatycznym zmianom na naszej planecie. Wspomniani naukowcy stwierdzili nawet, że istnieją na naszej Ziemi miejsca, które tak wysoką jak dzisiaj temperaturę miały ostatni raz w roku 900. Ale są to jedynie dane pochodzące z badań poszlakowych, że się tak wyrażę. Dokładnymi badaniami temperaturowymi naukowcy dysponują dopiero gdzieś od połowy wieku XIX. Wtedy to w latach 50. tego wieku liczne fluktuacje temperatury powierzchni Słońca i liczne erupcje wulkaniczne stanowiły największą przyczynę ówczesnych zmian klimatycznych. Ale jak podkreślają amerykańscy naukowcy, były to zmiany znacznie łagodniejsze niż te obserwowane dzisiaj, powstałe w wyniku zanieczyszczenia naszej atmosfery, wód i ziemi przez działalność przemysłową człowieka. Wspomniane badania odbyły się na prośbę i zamówienie amerykańskiego kongresu, który zaniepokoił się raportem amerykańskiego klimatologa Michaela Manna i jego ekipy z roku 1998. Stwierdził on, że temperatura powietrza obecnie jest najwyższa od 1000 lat, a swe dane opublikował on w bardzo poważnym piśmie naukowym Nature. Wielu specjalistów krytykowało i podważało jego badania, lecz wspomniani na początku naukowcy je potwierdzają, podważając jednak nieznacznie badania dotyczące okresu przed rokiem 1600. Mundial Oblige. Podczas rozgrywanych niedawno mundialowych rozgrywek robotów wygrała robotyczno-komputerowa ekipa Niemiec. Niemcy zdobyli 11 z dotychczasowych 33 Robocupów. Turniej Robocup 2006 zakończył się właśnie w Bremie. Po raz kolejny wygrali go, jak powiedziałem, Niemcy. Chiny wygrały go 9 razy, a Japonia zdobyła ten tytuł 6 razy. Japończycy podczas tych rozgrywanych corocznie zawodów poinformowali, że z całą pewnością do roku 2050 opracują takie roboty, że ich drużyna po prostu wygra mecz z drużyną prawdziwą, tak jak kiedyś niemożliwym wydawało się zwycięstwo komputera Deep Blue z szachowym arcymistrzem Kasparowem. W tegorocznym RoboCupie udział wzięli konstruktorzy piłkarskich robotów z 36 krajów. Na zawody przyszło 13 tysięcy widzów i podziwiali oni poruszające się po sztucznej, no bo jakby inaczej, trawie sztucznych przecież zawodników. I to poruszających się na kółkach lub z braku technicznych rozwiązań, na razie chodzących po czterech. Premier Francji Dominique de Villepin dokonał uroczystej inauguracji zakrojonych na szeroką skalę prac przy opactwie na Mont Saint-Michel, będącym drugim pod względem liczebności powierzchni Eiffla obiektem turystycznym odwiedzanym we Francji. Prace teoretyczne nad projektem unowocześnienia otoczenia tego opactwa, które podczas dużych przypływów zamienia się na wyspę, a podczas odpływów można dań dojść suchą nogą, trwały ponad 10 lat. Co roku 360 stopni wiodących na szczyt Mont Saint-Michel pokonuje ponad 3 miliony turystów. Prace mają potrwać tam co najmniej 6 lat, ale miejsce to będzie przez cały ten czas dostępne dla zwiedzających. Koszt prac oceniono na około 164 miliony euro, ale prawdopodobnie zostanie ten koszt zwiększony. Około 80 milionów płaci państwo francuskie, 60 milionów władze Brytanii i Normandii, a ponad 20 milionów Unia Europejska. Prace rozpoczną się z konstruowaniem zapory na rzece Quesnou. Zapory, która pozwoli na zapełnianie jej wodą morską podczas przypływów i kontrolowane uwalnianie wody podczas odpływów, co ma znacznie ułatwić usuwanie zbytecznych osadów. Zapora ta będzie zbudowana o 2 km od opactwa, a jej konstrukcja ma być zakończona za 2 lata, w roku 2008. Z umieszczonego nad nią specjalnego tarasu widokowego rozprzestrzeniać się będzie wspaniały widok na opactwo Saint-Michel, które zakwalifikowane jest do światowej klasy zabytków przez UNESCO. W przyszłym roku usunięte zostanie około 1,5 miliona metrów sześciennych bagien i niepożądanych osadów. Potem w odległości 2,5 kilometra od opactwa zbudowany zostanie wielki parking, a z niego będzie można dostać się do zabytku przy pomocy specjalnych autobusików. Dotychczasowy wał ziemny, dojazd asfaltowy, który znają ci, którzy już w Mont-Saint-Michel byli, zastąpiony zostanie przez specjalny most, pod którym wody będą mogły swobodnie przepływać i tym samym usuwane będą tam niepotrzebne, zanieczyszczające sedymenty.
Ze świata nauki i techniki przenieśmy się teraz do świata literatury w towarzystwie Sylwii Gibbs.
Asia Dżebar jest czwartą kobietą i pierwszą pisarką z Magrebu, którą wybrano do Akademii Francuskiej. Wielki to zaszczyt, dany tylko 40 osobom naraz, gdyż tyle foteli stoi pod kopułą XVII-wiecznego pałacyku nad Sekwaną. Nowego akademika wybiera się dopiero po śmierci jednego z 40, którzy niesłusznie noszą miano nieśmiertelnych, tylko dlatego, że tak brzmiała dewiza kardynała Richelieu. W roku 1635 ten ostatni powierzył Akademii Francuskiej misję czuwania nad czystością francuszczyzny i redagowania słownika języka francuskiego. Można więc sobie wyobrazić rewolucję, jaką było wejście do Akademii w roku 2002 emigranta z Chin, który został francuskim pisarzem, François Chenga. Akademicy ponowili akt odwagi, wybierając i przyjmując w połowie czerwca 2006 roku Asia Dżebar, urodzoną w roku 1936 w Cherchel na zachodzie Algierii.
Kiedy miałam 20 lat, postanowiłam wykładać na Uniwersytecie Historię Magrebu, ale tak naprawdę kontynuowałam pracę mojego ojca, który w latach 30. XX wieku uczył samotnie wszystkich przedmiotów w języku francuskim. Uczył chłopców z algierskich gór w szkole, do której nie docierała żadna droga. Uczył także dorosłych języka francuskiego, żeby mogli znaleźć pracę w biurze. Dzięki temu ich rodziny mogły liczyć na regularne dochody.
Francuski był więc spuścizną po ojcu, któremu Asia Dżebar złożyła hołd w inauguracyjnym przemówieniu w Akademii Francuskiej. Ale zaraz potem autorka miłośnika wulkanów wymieniła etyczną i estetyczną lekcję otrzymaną od kobiet. Moja babka opowiadała dzieciom zawsze nocą przy świetle świec o wojnie, o zakładnikach, o pożarze drzew oliwnych. Arabski był drugim źródłem nowel, powieści, dramatów i esejów Asi Dżebar, tłumaczonych na 21 języków. Wśród nich na polskim. Wejście algiersko-francuskiej pisarki do Akademii Francuskiej ma wymiar symbolu w roku poświęconym frankofonii. Za symbol można także uznać to, że inicjatorką kandydatury Asi Dżebar była Hélène Carrère-Dancausse, z pochodzenia Rosjanka, autorka proroczego rozpadu imperium. I jeszcze jeden znak czasów. Od roku 2001 Asia Dżebar wykłada literaturę francuską na New York University.
Et je pense à toi tous les jours, je ne peux pas t'oublier. Et wallah, ghalb, c'est plus fort, je ne peux pas te quitter. Et wallah, khammem fik daray, et ben gherchi faqa. Et wallah, fakr fik tout tawa, hatta la galbi wal fa.
Denis Grozdanowicz ma wprawdzie rosyjskie nazwisko, ale jest pisarzem francuskim, powiedziałabym nawet paryskim. Nie tylko dlatego, że urodził się w stolicy Francji w roku 1946, ale także dlatego, że jego proza odpowiada kryteriom bulwaru Saint-Germain-des-Prés. Jest błyskotliwa i lekka, paradoksalna i przyjemna. Polecam w charakterze lektury przed zaśnięciem jego zapiski o wiecznej kobiecości. Tłumaczę dosłownie Eternel Féminin. Po polsku należałoby może powiedzieć kwintesencja kobiecości. W przeciwieństwie do niektórych kolegów po piórze, Grozdanowicz nie odtwarza żywotów sławnych niewiast ani państwa wolnych. Raczy nas natomiast portretami prosto z życia, zaczynając oczywiście od własnej rosyjskiej matki. Sypie także anegdotami. Aby go zachęcić do przeczytania Wojny i pokoju, pani Grozdanowicz przepisała powieść Tołstoja na maszynie, Jej syn, myśląc, że to sam jest dat, pożarł ją na poczekaniu. Znajdziemy również w zapiskach wizerunek stuletniej damy, która na pozór żyła nieciekawie, a twierdzi, że była szczęśliwa. Znajdziemy wyniosłą sylwetkę księżnej Gaetano Sampieri i opis obiecującego spotkania we Florencji z przepiękną kobietą, która kryła swą ułomność pod stołem. Grozdanowicz na pewno nie jest postacią banalną. Był mistrzem Francji w trzech dyscyplinach sportowych, między innymi w tenisie. Był też, jak twierdzi, nałogowym szachistą. Jako pisarz zadebiutował w 56 roku życia książeczką zatytułowaną Le petit traité de désinvolture, rozprawka o dezynwolturze. I tak zaczęła się jego kariera literacka. A oto metoda Denisa Grozdanowicza. Mieć przy sobie papier i ołówek i skrzętnie notować obserwacje, impresje, uwagi. A potem usiąść i zrobić z nich książkę.
Augustin, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un chimiste. Je ne vous connais pas, je vous frôle là sur le quai, épaule contre épaule. Nous jetons en même dans un œil sûr la quatrième couverture. Une biographie de Signoret, voilà le genre de choses qui vous plaît. Un storyboard de Fellini, le genre de truc qui vous fait lever la nuit. Vous devine à Jean les pins, un presse-pocket entre les mains. Emportez-vous à Maison Lafitte, ce Boris Vian en 10-18.
Vincent Delerme opowiedział nam, jak wybiera się książki u paryskich bukinistów. Na pewno można znaleźć w którejś ze skrzynek nad Sekwaną powieści Jean-Pierre'a Milovanoffa, też rosyjskie nazwisko po ojcu. Najnowsza jego powieść nosi tytuł Tu Sophie Nange, wszystko, tylko nie anioł. Chodzi konkretnie o pewnego dramaturga i zarazem reżysera teatralnego, cynicznego tyrana, Georgia Wilanowicza. Świadkiem jego raczej diabelskiej niż anielskiej natury jest aktorka Cora Eden. Inny aktor, Jean Simon, jest w przeciwieństwie do Wilanowicza wiecznym wykonawcą ról drugoplanowych. Teatr jest najwyraźniej dla Milovanoffa symbolem ludzkich mrzonek, poronionych planów, niespełnionych ambicji.
Na scenie widzimy ludzi, którzy wpadną w zło albo w dobro, w śmierć albo w rutynę. My także idziemy naprzód, jak lunatycy na dachu, nie wiedząc, czy to gra, czy rzeczywistość. Z której strony spadniemy? Oto jest pytanie.
Tak właśnie żyją i grają na scenie bohaterowie Milovanoffa, niespełnieni, niepewni jutra ani siebie. Powieść Wszystko tylko nie anioł nie jest ani tragedią, ani komedią, raczej migawką nastrojów, humoru i melancholii. Do czytania po wieczorze spędzonym w teatrze albo z ludźmi sceny. A skoro mowa o aktorach, posłuchajmy piosenki dla Patryka Devera, znakomitego francuskiego aktora, którego kariera nigdy się nie spełniła, gdyż popełnił samobójstwo. Śpiewa autor piosenki Rafael.
Et toi, je te connais pas.